Dzisiaj otworzymy sobie list do Efezjan. List do Efezjan, 5 rozdział. W liście do Efezjan, 5 rozdział, przeczytamy sobie wersety od 17 do 21. Zanim otworzycie, zrobię taki wstęp. Słuchajcie, pamiętacie, że ostatnio cały czas mówimy na temat ewangelizacji, tak? Na temat głoszenia Ewangelii. I mówiliśmy już o różnych rzeczach, które są z tym związane. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć coś na temat, jak gdyby, pod roli Ducha Świętego. Będzie dzisiaj, słuchajcie, zielonoświątkowe kazanie. Dzisiaj będzie o Duchu Świętym. Tak? I chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie wersety, tak jak powiedziałem, od 17 do 21. Czytam. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. No, to jest dobry werset, prawda? Można być nierozsądny, a jak nie chcesz być nierozsądny, to powinieneś rozumieć, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękuję zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jednym drugim w bojaźni Chrystusa. O ten tekst dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie. Wiecie, kiedy mówimy o ewangelizacji, to pierwszy tekst właściwie, który powinien przyjść nam do głowy z Nowego Testamentu, to jest koniec Ewangelii Mateusza, pamiętacie, 28 rozdział, tak zwane wielkie posłannictwo, kiedy Jezus odchodzi już z tej ziemi i zostawia swoje ostatnie polecenie swoim uczniom, mówiąc tam: dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prawda? Pamiętacie to? I to jest to wielkie posłannictwo, dla którego Kościół został tutaj pozostawiony i jest to wielkie zadanie, które Kościół ma tutaj do wykonania. Opowiadanie Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, wszelkiemu stworzeniu. Więc powiedział: idźcie, tak? Tutaj wyraz powiedział: idźcie, idźcie na cały świat. Kiedy to się stało, to co potem nastąpiło, pamiętacie? To kiedy, jak Jezus to powiedział, to co potem nastąpiło? Został zabrany w górę do nieba, prawda? Ale najpierw wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, bo Łukasz w swojej Ewangelii, z kolei na końcu Ewangelii Łukasza mamy taki zapis. Jezus mówi: oto ja zsyłam na was obietnicę Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósł przy ręce swojej, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi, tak? A oni wrócili do Jerozolimy, i z wielką radością i zawsze byli w świątyni, chwaląc Boga. I teraz zobaczcie, tu jest bardzo ciekawa sytuacja. Bo z jednej strony Jezus mówi: idźcie, a z drugiej strony mówi: zaraz, czekajcie. Nie? Idźcie, ale nie, jeszcze nie idźcie, poczekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Czyli Jezus jak gdyby tutaj mówi coś takiego: idźcie, ale zanim pójdziecie, musicie jeszcze coś wydarzyć. Nie idźcie o własnych siłach. I pamiętacie, kiedy oni byli w Jerozolimie i kiedy modlili się, to co się stało? No to bardzo taki znany fragment, gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, napełnieni zostali Duchem Świętym. Pamiętacie? I to właśnie to jest to wydarzenie, na które mieli czekać. Z jednej strony Jezus mówi: idźcie, a drugi mówi: czekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Czyli jak gdyby Jezus mówi: zobaczcie, idźcie, ale nie idźcie o własnych siłach. Nie idźcie tak, jak stoicie. Nie idźcie bez mocy, którą wam dam najpierw. Bez mocy, którą wam was przekażę. Czy dzisiaj jest to aktualne, słuchajcie, ciągle? Kiedy słyszymy to wielkie posłanie Jezusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, musimy mieć te dwa czasowniki w głowie. Idźcie, ale czekajcie. Tak? Żebyście czasem nie poszli tam o własnych siłach, bo jest to zadanie, które absolutnie przekracza możliwości nawet najsilniejszego, najmocniejszego, najbardziej duchowego człowieka. Tak? Jeśli mamy wypełnić to wielkie posłannictwo, głoszenie Ewangelii Bożej, to mamy usłyszeć te dwie rzeczy. Idź, ale mamy też usłyszeć: czekaj. Bo tylko w mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie to posłannictwo wypełnić. Amen. Tylko w mocy Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może nas do tego przysposobić i do tego wyposażyć. Tylko napełniony mocą Ducha Świętego mogę iść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Zgadza się?
Amen.
A więc idź, ale czekaj. Duch Święty w Piśmie często symbolizowany jest jako wiatr, tak? Symbolem Ducha Świętego bardzo często jest wiatr. Nawet to słowo pneuma, które oznacza po grecku ducha, czasami tłumaczone jest, w naszej Biblii zostało dwa razy przetłumaczone jako wiatr. Nie? Oczywiście w znanym fragmencie z Ewangelii Jana 3:8, gdzie jest powiedziane, wiatr wieje dokąd chce. Nie? Tam jest słowo pneuma, czyli można by je też przetłumaczyć, duch wieje dokąd chce. Tak? Jeszcze raz, jest w liście do Hebrajczyków, kiedy jest napisane, że Bóg czyni swoich aniołów wichrami. Nie? Właśnie czyni ich pneuma, czyli czyni ich wiatrami. I to ten symbol Ducha Świętego jako wiatr. Chciałbym, żebyście mieli teraz przed oczyma, tak? Duch to wiatr. Boży wiatr. Tak? Zaraz powiemy sobie dlaczego. I zobaczcie, co się stało, kiedy uczniowie czekali. Kiedy Jezus powiedział, zostaniecie przy obleczeniu mocą z wysokością, i czekali, modlili się i wtedy stało się coś takiego. I powstał nagle z nieba szum, jakby wieniącego gwałtownego wiatru. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Pamiętacie? Powstał szum z nieba, jakby gwałtownie wieniącego wiatru. I wtedy zostali napełnieni Duchem Świętym. Ja myślę, że tak dotarło do mnie, słuchajcie, że Duch Święty to jest Bóg w działaniu. Bóg w ruchu, tak? Bóg w działaniu. Przypominam sobie, jak w drugim rozdziale, w drugim wersecie jest napisane, że kiedy zostało stworzone, kiedy ziemia jeszcze nie była ukształtowana, tak? Duch Boży. I tam jest takie słowo, które można przeczytać, unosił się albo poruszał się nad wodami, tak? Duch Święty, Bóg w działaniu. A teraz, słuchajcie, chciałbym, ja wiem, że niektórzy dawno już temu, niektórzy nie tak dawno temu zaprosiliśmy do szkoły chłopak, ale teraz krótkie przypomnienie z gramatyki. Nikomu nie zaszkodzi, dobrze? Otóż tam, gdzie jest napisane jest tutaj liście do Efezjan, nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni Ducha Świętego, tak? To teraz to słowo pełnia, napełnić, nie? To jest greckie słowo plero i ono bardzo pierwotne znaczenie tego słowa jest piękne. Bo ono oznacza, nie tyle na pewno, wiecie, jak myślimy o napełnieniu Ducha Świętego, to będzie w naczynie, tak? Coś tam się napełnia, tak? Ale bardzo pierwotne znaczenie tego greckiego słowa jest, kiedy wstawiono żagiel na statku, ile? Żagiel się wypełniał wiatr, nie? To było właśnie to pleno, nie? Rozumiecie? Żagiel wypełniony wiatrem. Takie pierwotne znaczenie tego słowa było właśnie złapać wiatr w żagle. Napełnić żagle wiatrem. Dlatego, kiedy tu jest napisane, bądźcie pełni Ducha Świętego, to plero, musimy zobaczyć troszeczkę gramatyki tego słowa, co nam przybliży. Zobaczcie. Po pierwsze, to słowo jest w trybie rozkazującym, a więc oznacza to, że Bóg mnie do tego wzywa. Bądź pełny, napełniony duchem, tak? On mi wręcz to jakby nakazuje. Janusz, bądź napełniony duchem. Czyli rozkazujący, tak? Jak gdyby nakaz, jak gdyby wezwanie. To jest pierwsza rzecz. Czas tego czasownika jest teraźniejszy ciągły. Czyli wciąż nieustannie bądź napełniony duchem. Tak? To jest następna rzecz. Liczba nowa do wszystkich. I jeszcze jedna rzecz. Strona bierna. Co to znaczy? Strona bierna to znaczy, że jest to coś, czego ja sam nie mogę zrobić. Co może być zrobione dla mnie, albo może zrobione być mi. Rozumiecie, tak? Czyli być może taką bardziej poprawną formą gramatyczną, gdybyśmy chcieli to tak przetłumaczyć dokładnie ze wszystkimi regułami gramatycznymi, to byśmy mogli przetłumaczyć to tak. Bądźcie wciąż napełniani duchem. Rozumiecie? Bądźcie wciąż napełniani duchem. Nie ty sam nie musisz się napełnić, tak? Ale bądźcie wciąż napełniani duchem. Wciąż, cały czas. Nie ty możesz się napełnić, bądź ty, bądź napełniany. Będziemy o tym mówić w jakiś sposób. Oczywiście nam to się od razu przypomina Augustyn, który jak wiemy powiedział, tak, że jeżeli Bóg od nas czegoś wymaga, kiedy jakiś daje nam nakaz, to co? Najpierw nam tego udziela. I kiedy on mówi, bądźcie wciąż napełniani duchem, to my od razu możemy wiedzieć, że on to wszystko już wcześniej przygotował i zapewnił. No bo gdybyśmy się spotkali, słuchajcie, z takim nakazem, Ania, bądź wciąż napełniona duchem. Od razu jesteśmy, no jak ja mam to zrobić, tego ducha mam nabrać, tak? Ale wiemy, że jeżeli Bóg sobie mówi własne, tak? To kiedy posyła nakaz, kiedy jest to właśnie w tym trybie rozkazującym, tak? To może rozumiemy, aha, Bóg nakazuje, to znaczy, wcześniej to już przygotował. Bo inaczej sami tego byśmy nie mogli zrobić. I teraz zobaczcie, idziemy dalej. Boży wiatr wieje. Duch Święty wieje cały czas. On, to jest wiatr Boży. Bóg ciągle jest w działaniu, Bóg ciągle się porusza, Duch Święty ciągle wieje. A teraz zróbmy sobie taką część. Boży wiatr, Duch Święty i moja łódź, moje życie. Tak? Zobaczmy. Chrześcijanin może żyć na dwa sposoby. To już o tym tak zdradziłem wam troszeczkę, uchyliłem wam robę tajemnicę wcześniej. Chrześcijanin może żyć na dwa sposoby. Może prowadzić życie wioślarza. Nie? A więc Nadiek może prowadzić życie wioślarza. Do takiego życia właśnie, dokładnie, zachęcali Żydzi, judaizujący, Galacja. Pamiętacie, kiedy studiowaliśmy miejsce Galacjan? Przyszli do nich i mówili, jeżeli chcecie być zbawieni w Jezusie, to możecie wierzyć w Jezusa. Owszem, to nie przeszkadza, ale, no, przesadziłem trochę, tak nie mówili. My też wierzymy w Jezusa, tak, ale musicie też wypełniać zakon i dać się określać, tak? Właśnie do takiego życia wioślarzy ci ludzie, którzy przychodzili do Galacjan, próbowali ich namówić, nakłonić. Pamiętacie, co Paweł powiedział? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Rozpoczęliście mocą Bożą, a teraz własne wysiłki chcecie używać do tego, aby żyć dalej? Chyba nie trzeba mówić, jak wielu ludzi tak żyje. Nie? Prawda? A więc po pierwsze możemy prowadzić życie wioślarzy, którzy, wiecie, żeby statek płynął, muszą użyć swojej siły, tak? Po drugie, możemy prowadzić życie żeglarza. Na czym to polega? Takim życiem żył Paweł. Jego łódź poruszała się nie mocą wiosły, wiecie, wiosła. Bardzo często takie śmierdzi, że dobra, słuchaj, proszę. Alleluja, amen, Pana! Nie? Ale Paweł żył życiem żeglarza. Co to znaczy? Jego łódź płynęła zupełnie inną mocą, inną siłą. Jak? List do Kolosan. Nad tym też pracuje. To nie było tak, że Paweł nic nie robi, nie? Nad tym też pracuje, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Albo znany już na werset z listu do Koryntian, ale z łaski Boga jestem tym, kim jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska, która jest ze mną. Pamiętacie to, nie? A więc zobaczcie, moc, siła, energia, czy jakkolwiek, którą porusza się twoja łódź, może być mocą wiosem, nie? Ty wkładasz swoje własne wysiłki. I to właśnie mówi Paweł do Galacjan. Płynęliście inną mocą. Płynęliście poruszani zupełnie inną siłą. A teraz chcecie wrócić z powrotem do wysłuchania? To Duch Święty wypełnił żagę waszej głowy i zaczęliście płynąć, tak? Teraz chcecie z powrotem wrócić do wysłuchania. Czy aż tak nierozumni jesteście? Słowo, które tam jest użyte, można przetłumaczyć. Czy tak? Aż tak głupi jesteście? Jak się Paweł? Paweł odłożył wiosła i postawił żagę. Rozumiecie, co mam na myśli? Aby jego życie poruszone było nie jego wysiłkami, jego zabiegami, tym, co on może, ale aby jego życie mogło być poruszane mocą Bożego wiatru, Ducha Świętego. Nieprzyjemna część, przeszkody żeglowania. Co może być przeszkodą żeglowania? Zobaczmy. Pierwszą przeszkodą żeglowania mogą być supły na linach. Nie? Myślę, że to można porównać do brzegu. Różnego rodzaju brzeg w życiu ludzi, bieżących, tak? Mogą stanowić o tym, że te liny nie będą chodzić tak jak trzeba i będziemy mieli problem ze stawianiem żagła, tak? Ciągniemy, a tu nie można. Różnego rodzaju brzeg mogą tak zasuwać te liny od żagli, prawda? Że możemy mieć problem z postawieniem żagła. Druga rzecz, która przeszkadza w żeglowaniu, to rozdarcia, które robią dziury, tak? Rozdarcia, które robią się w żaglach. Możemy to porównać do różnego rodzaju zranień i rozczarowań, które przeszliśmy w swoim życiu. Jesteście ze mną? Potraficie sobie to wyobrazić? Jak tego typu rany, rozdarcia, różnego rodzaju rozczarowania, które człowiek przeszedł, tak? Robią takie dziury w duchowym żaglu i człowiek nie może płynąć. Oczywiście my sami na to odpowiedź. Co mówi Bóg? Bóg mówi, że to inny, mając wokół siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usiedla. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela dla nas. Znowu jesteśmy, słuchajcie, pod krzyżem Golgoty. Tam Jezus wziął na siebie wszystkie moje grzechy. Tam mogę przynieść wszystkie moje ciężary. Rozczarowanie, rozdarcia. Tam mogę przynieść moje serce. I mogę być pewny, że to Bóg w Chrystusie, tylko On może rozsuwać te ręce grzechu, tak? Bo Syn Boży oddał swoje życie za każdym grzech. Przeszły, teraźniejszy i przyszły. Tylko Bóg w Chrystusie może usunąć z mojego i z Twojego serca wszelkie rozczarowania, wszelkie zranienia, wszystko to, co się wydarzyło w Twoim życiu. Tak, aby nasza łódź mogła płynąć nocą wiatru Bożego. Te supły są przeszkodą. Te rozdarcia są przeszkodą żeglowania. Ale jest Bóg, który w Jezusie Chrystusie rozwiązał ten problem i rozwiązanie tego problemu jest krzyż drogowy. Krzyż, na który Syn Boży oddał swoje życie, abyśmy mogli być, aby nasze grzechy mogły być przebaczone, a my, abyśmy mogli być uzdrowieni, uleczeni w naszych sercach. Tak, abyśmy mogli postawić szagę i złapać wiatr Ducha Świętego. Żadne supły nie są tak mocne, aby Bóg nie mógł ich rozwiązać. Czyli nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógł ci przebaczyć. Tak? Nie ma takiego zranienia, nie ma takiej dziury, której Bóg nie mógłby usunąć. Nie ma takiego zranienia, rozczarowania w swoim sercu, dla którego Bóg nie mógłby stać się pocieszycielem. Nasze życie teraz jak wygląda? Życie chrześcijanina może wyglądać na dwa sposoby. Zobaczcie. Może to być życie przy wiosłach. Nie? Tylko jak wygląda to życie? Wioślarze, spróbujcie uchwycić ten obraz. Wioślarze są bardzo często zmęczeni. Znużeni tak, że nie mają już na nic ochoty. Obciążeni wysiłkami upadają na duchu. Pamiętacie Izraela, który obciążony ciężką pracą pada na duchu? Tak? Słuchajcie, czy to prawda, czy mi się wydaje, że wielu ludzi w Kościele tak właśnie żyje? Obciążeni swoimi usiłkami upadają na duchu. W życiu wioślarzy rzadko widać radość, bo trudny znój, który musiał wkładać wiosłowanie, rzadko na tą radość pozwalają. Prawda czy nie? Kiedy przychodzi znużenie, bardzo często wkrada się wątpliwość. Wioślarze bardzo często wątpią, czy w ogóle dopłyną do celu. Bo nie wiedzą, czy się im starczy. wioślarze mają tendencję do porównywania się z innymi wioślarzami. Kto więcej wkłada wysiłku, a kto mniej? Kto lepiej dosłuje? A więc jako Boże dziecko możesz prowadzić życie wioślarza. Ale to nie jest wesołe życie. To jest życie pełne trudu i zdrowia. To nie jest życie w radości. Albo możesz prowadzić zupełnie życie pod żaglami. Kiedy twoja łódź płynie nie twoją mocą, nie twoim wysiłkami, ale mocą Ducha Bożego. I zobaczcie, to życie jest opisane w dalszej części tego fragmentu listu do Efezjan, od 19 wersetu. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusa. Słuchajcie, obraz życia pod żaglami. Rozumiesz? To jest obraz życia pod żaglami. Bóg wkłada w nasze serca nową pieśń. Pieśń radości i dziękczynienia. Tak? Nasze pełne ducha, życie staje się zachętą, zachęceniem dla innych. Tak jest? Kiedy żyjemy w duchu? Żyjemy po odpocznieniu. Nie musimy chwytać raz po raz za wiosło. Żyjemy w odpocznieniu, a nasze serca wypełniają się wdzięcznością dla Boga. Bo płyniemy nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki Jego Duchowi. I Jemu jesteśmy wdzięczni za to. To nie nasz wysiłek powoduje, że my płyniemy, tak? To nie my sami sprawiamy, że nasza łódź się posuwa. Ale widzę, że nasze życie posuwa się mocą Ducha Bożego. Widząc to, w naszym sercu rodzi się wdzięczność. Dzięki Ci Boże, wszystko to Twoje dzieło, Twoja moc, sam, Ty to sam sprawiasz. Mam za coś dziękować. Nie porównujemy się też z nikim, tak? Ale ulegamy jedni drugim, jak tu jest napisane, wiedząc, że wszystko, co mamy, nie pochodzi od nas. Ale pochodzi od Niego. Że nie mamy nic, co moglibyśmy porównać z drugim. Nie mamy żadnej zasługi. Więc nie mamy co porównywać. Kiedy to sobie z tego sobie zdajemy sprawę. Tak? To właśnie tak wygląda nasze życie. Życie pod żeglami. I to jest krótkie przesłanie. Już je kończę. Takim prostym wezwaniem do każdego z nas. Odłóż wiosło. Zobacz, jak wieje Boże wiatr. Postaw żagle i pluj. Pytanie tylko ostatnie. Czy łatwo jest odłożyć wiosło? Dlaczego nie? Bo odłożyć wiosło to jest zaufać wiatrowi. Tak? Bo to już nie ja. Nie moja moc, nie moja siła, nie moja zasługa, nie moja chwała, ale chwała temu, który sprawia wszystko. Bo wtedy się dzieje moje serce. Śpiewam sam i hymn i pieśń, nową pieśń, którą Bóg włożył w moje serce. Nie wiem, jakie jest to. Myślę, że najwyższy czas odłożyć wiosło, postawić żagle i płynąć nie dzięki mocy, nie dzięki się, ale dzięki Jego Duchowi, bo wtedy dzieją się Boże rzeczy. Tak? Pamiętacie to słowo Zachariasza, kiedy świątynia miała być dokończona i kiedy ostatni kamień został położony na szczycie, właśnie to Zachariasz powiedział. Nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki Duchowi mojemu to się stanie. Niech Was Bóg błogosławi. Przeczytamy na koniec tylko jeszcze raz. ten fragment, aby zobaczyć jeszcze raz cały ten obraz. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Jeżeli mamy do dyspozycji moc Bożego wiatru, to czy rozsądnie jest wiosłować? Tego Bóg zaczyna. Nie bądźcie nierozsądni. A Paweł do Galacjan mówi, czy aż tak nierozumni jesteście? I nie ubijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Ale bądźcie stale, wciąż napełniani duchem. Rozmawiając z sobą przez psalm i chwilę, życie pożegnane. I pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jednym z drugim bojaźni Chrystusa. Amen. Jeszcze pomodlimy się, tak? I zakończymy. Dobry Panie Jezu, przynosimy Ci to Słowo, Panie, i proszę Cię, abyś działał tą mocą tego Słowa w naszych sercach. Abyśmy mogli zobaczyć, jak cudowne rzeczy przygotowałeś nam. Że wiatr Twój wieje i że możemy żyć nie swoją mocą, nie swoimi wysiłkami, zabiegami, ale mocą Twojego Ducha. Kiedy Twój Syn oddał swoje życie za nas, ten Duch jest dany każdemu, kto wierzy. Dziękujemy Ci za to i dziękujemy Ci, że możemy odłożyć wiosło. Możemy wiedzieć, jak wiejesz. Możemy postawić szalik i płynąć Twoją mocą. I nigdy nie wątpić, że dopłyniemy do celu na pewno. Bo to Twoja moc, Twój plan, Twoje działanie i Twoja wola, która zawsze ziszcza się, bo tak postanowiłeś. Twoje imię będzie uwielbiało Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.
Amen.
Amen.